Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami dr Łukasz Lewkowicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I dziś porozmawiamy o tym, co u naszego południowego sąsiada nie było dosyć długo okazji, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje na Słowacji, czym żyją Słowacy, a te ostatnie miesiące rzeczywiście były, jeśli chodzi o politykę, niezwykle emocjonujące i na początek wrócimy do tego, co się działo w styczniu. 21 stycznia odbyło się na Słowacji referendum dotyczące zmiany konstytucji, które miało umożliwić rozwiązanie parlamentu i przeprowadzenie przedterminowych wyborów. To referendum chyba specjalnie zaskoczenia nie było, było nieważne, ale wiemy też, że to nie koniec był starań, politycznych starań o wcześniejsze wybory. Zanim jednak o samym referendum i jego wynikach, to przypomnijmy, jak do tego referendum w ogóle doszło, z czego wynikał polityczny kryzys na Słowacji, bo właściwie już od wielu miesięcy on narastał, a we wrześniu ubiegłego roku rozpadła się rządowa koalicja.
Dokładnie tak. To referendum odbyło się w cieniu trwającego już od wielu, wielu miesięcy kryzysu rządowego, kryzysu koalicji rządowej. Jednym z powodów tego kryzysu był taki spór ideowy i personalny pomiędzy dwiema głównymi partiami koalicyjnymi, czyli tą największą partią Olano Igora Matowicza, a z drugiej strony liberalną partią SAS Richarda Sulika. I od czasu powstania tego rządu na wiosnę 2020 roku Słowacja borykała się z wieloma wyzwaniami, które tylko pogłębiały te różnice polityczne pomiędzy członkami koalicji.
No dodajmy, że też te problemy wynikały z obiektywnych przesłanek, bo wybuchła pandemia.
Dokładnie, czyli oni zaczynali rządzić jak zaczęła się pandemia, musieli wprowadzać obostrzenia, musieli wprowadzać kilkukrotnie stany wyjątkowe, co dotknęło całe społeczeństwo, co dotknęło także biznes słowacki i spowodowało kryzys gospodarczy. Natomiast kolejna... Problemy pojawiły się po agresji Rosji na Ukrainę, co wiązało się między innymi z falą uchodźców z Ukrainy, ale także kolejnym poważnym kryzysem gospodarczym i energetycznym, bo pamiętajmy, że na Słowacji również mamy stosunkowo bardzo wysoką inflację, bardzo wysokie ceny żywności czy paliwa. To jest porównywalne pewnie z Polską. Nawet sobie sprawdzałem przed naszą rozmową, że to jest ponad 15% inflacji w tym momencie. I przez cały ten okres pomiędzy tymi dwiema partiami koalicyjnymi trwał taki spór, jaką politykę prowadzić. To znaczy SAS, ta partia liberalna, chciała bardziej liberalnej polityki gospodarczej, wspierania przedsiębiorców. Natomiast Olano stawiało raczej na kwestie socjalne, na transfery pieniędzy do rodzin, na aktywną politykę prorodzinną. No i tutaj się jakby liderzy przede wszystkim o to spierali, ale również, tak jak wspomniałem na początku, to był spór personalny, ponieważ Igor Matowicz i Richard Sulik po prostu się nie lubili, rywalizowali pomiędzy sobą i SAS, zanim wyszła z koalicji we wrześniu zeszłego roku, ona stawiała takie ultimatum właśnie, żeby Igor Matowicz opuścił rząd i on tego nie zrobił. Natomiast tam w międzyczasie były jeszcze oczywiście inne kwestie. Sam Matowicz był związany z takim małym skandalem, ponieważ w marcu 2021 roku, nie konsultując z resztą koalicjantów, podjął decyzję o zakupie szczepionki Sputnik V, tej rosyjskiej szczepionki. Później się musiał z tego właściwie wycofać. To kosztowało go stanowisko, on ustąpił. Jego następcą był kolega partyjny Eduard Heger, który do dzisiaj pełni funkcję premiera Słowacji. No i takim gwoździem do trumny był grudzień zeszłego roku, kiedy w połowie grudnia właśnie z inicjatywy...
Jeszcze tylko bym dopowiedział, Matowicz przestał być premierem, ale z polityki tej wielkiej nie odszedł.
Nie, on był wicepremierem, był ministrem finansów, czyli odpowiadał za bardzo ważny dział gospodarki słowackiej, czy polityki słowackiej. Ale wracając właśnie do tego grudnia, bo to był ten kolejny taki etap kryzysu, wtedy SAS, czyli ten były koalicjant, wspólnie z drugą opozycyjną partią Hlas SD, lewicową, która obecnie jest taką, powiedzmy, najpopularniejszą partią na Słowacji, jeśli chodzi o sondaże, zgłosili wniosek o wotum nieufności wobec tego rządu i to zostało przegłosowane. W kolejnych tygodniach Edward Heger, czyli ten obecny premier, próbował zmontować jakąś większość, żeby jakby można było funkcjonować przez kolejne miesiące, być może dotrwać nawet do tego konstytucyjnego terminu w 2024 roku, ale to się nie udało i na początku roku on ogłosił, że te wybory odbędą się jednak przedterminowo i odbędą się prawdopodobnie 30 września bieżącego roku, chociaż tam się pojawiały bardzo różne daty, na przykład prezydent Zuzana Czaputowa proponowała jak najszybciej przeprowadzić te wybory, zrobić to w pierwszej połowie roku, mówiono o maju lub czerwcu, natomiast ostatecznie wygrał ten termin wczesnojesienny i on jest najbardziej prawdopodobny. No i właśnie w tym okresie również opozycja, w tym Smer SD i Hlas SD, czyli te dwie największe partie opozycyjne lewicowe, zgłosiły propozycję przeprowadzenia referendum, co miało być moim zdaniem takim swoistym plebiscytem popularności i rządu, i popularności właśnie tych partii opozycyjnych. Ale to tak jak pan redaktor powiedział, referendum nie uzyskało tej 50% progu frekwencji i jest w świetle prawa nieważne. Natomiast większość ludzi, którzy wzięło w nim udział, zagłosowało za skróceniem.
Ale jeszcze chciałbym w takim razie na chwilę wrócić do premiera Hygera. Co zdecydowało o tym, że... Bo wspomniał pan o tym, że w przypadku zmiany Matowicza, wymiany premiera, mieliśmy do czynienia jednak z takim klasycznym personalnym bojem, prawda? Czy tutaj ta ogólna sytuacja, trudna sytuacja gospodarcza, nie tylko na Słowacji, ale w całym regionie, można powiedzieć, była kluczowa? Czy co jeszcze ewentualnie przesądziło, że O tak drastycznym spadku popularności, no bo to też pokazują pokazywały te sondaże, prawda?
No politycznie to tak jak mówiłem, po prostu wyszedł jeden z koalicjantów, nie ma większości ani konstytucyjnej, ani zwykłej większości, co powoduje, że bardzo ciężko rządzić, szczególnie to było
to
widać...
On próbował,
prawda? Próbował pozyskiwać też posłów niezrzeszonych z różnych partii do poszczególnych głosowań w tych ostatnich miesiącach, szczególnie chodziło o przyjęcie budżetu. I to powoduje właśnie, że na dłuższą metę taki sposób rządzenia jest bardzo trudny, szczególnie, że rząd planował no właśnie te transfery socjalne, tą pomoc w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego i energetycznego. To było bardzo trudne w rządzie koalicyjnym. No nie udało się znaleźć przez te kilka tygodni tej większości. Z drugiej strony no od już wielu miesięcy mamy spadające sondaże tych partii tworzących obecną koalicję rządową, między innymi Olano. Ja sobie zerknąłem też dzisiaj rano na sondaże ostatnie ze stycznia bieżącego roku. No one pokazywały, że te partie jak ten były koalicjant SAS, ale między innymi te partie koalicyjne jak Olano, one mają w granicach 8-9% poparcia. Czyli to jest takie troszeczkę ponad progiem wyborczym, ale nie za dużo. I nawet gdyby te partie obecnej koalicji no, dostały się do parlamentu, to prawdopodobnie nie byłyby w stanie uzyskać większości, albo trzeba byłoby jeszcze kilka podmiotów do takiej koalicji dobrać. Więc wszyscy obserwują, że spada to poparcie społeczne. Tu jest wiele czynników. To jest właśnie ta kwestia pandemii, prawda, i polityki prowadzonej przez rząd, bo pamiętajmy, że ona była bardzo restrykcyjna. To jest właśnie ta kwestia polityki wobec Ukrainy, czyli pomocy dla Ukrainy, no, przekazywania broni, przekazywania pomocy humanitarnej, przyjmowania uchodźców. No, w tym momencie na Słowacji mamy około 100 tysięcy Ukraińców, którzy zostali tutaj. No, przez ten cały okres trwania wojny ponad 800 tysięcy jakby poruszało się po terytorium Słowacji. Często Słowacja była takim państwem transferowym gdzieś tam do Europy Zachodniej, ale w każdym razie dla takiego...
Słowacja ma swoją część granicy z Ukrainą.
Tak, oczywiście,
prawda?
To jest niewielka granica, ale jednak ta granica z Ukrainą jest, tam około 90 kilometrów i ci uchodźcy, szczególnie w tej początkowej fazie konfliktu, no, przez terytorium Słowacji udawali się właśnie dalej na zachód, do Polski, do Republiki Czeskiej, Austrii, czy do Niemiec, czy do Europy Zachodniej. Więc tu się jakby nagromadziło bardzo dużo problemów, prawda, i gospodarczych, i dotyczących bezpieczeństwa. I to, co jakby uderza właśnie Słowaków, czyli te rosnące ceny, inflacja, drogie paliwa. I to było jakby sprytnie wykorzystane ponownie, bo podobnie było w przypadku pandemii, przez te największe partie opozycyjne, takie jak Smer czy Hlas SD, które jakby krytykowali za wszystkie niepowodzenia gospodarcze czy tą politykę wobec Ukrainy właśnie rządzących. I te sondaże spadają. No, politycy koalicji rządowej widzą to. No, dali sobie jeszcze parę miesięcy, bo wybrali taki termin dosyć odległy, bo dopiero koniec września, czyli tak de facto pół roku przed tymi wyborami, które odbyłyby się i tak w konstytucyjnym terminie. No ale jeżeli weźmiemy te sondaże obecne, a raczej jest tutaj pewna tendencja stała, to nie mają szans na wygraną w przyszłym parlamencie słowackim i ten rząd się po prostu zmieni.
To jeszcze bym tylko dodał, że ta specyfika polityki słowackiej jest taka, że ten system też polityczny jest taki, że kilkanaście procent to wcale też nie jest w realiach słowackich mało, bo w przeciwieństwie do innych państw, choćby takich jak Polska, chyba się nie zdarza 30 czy 40 procentowe poparcie dla jednego ugrupowania, ale no właśnie, wróćmy do samego referendum, bo według Słowackiej Państwowej Komisji Wyborczej wzięło w nim udział nieco ponad 27% uprawnionych do głosowania, co oznaczało, że tego progu 50% nie udało się osiągnąć. Dlaczego?
To jest pewna tendencja stała w polityce słowackiej, ale pewnie nie tylko, bo w Polsce też mamy doświadczenia z nieudanymi referendami. Tam po prostu większość referendów, które się odbywały od 1993 roku, one były nieważne.
Chyba jedno z 2003 roku.
Dokładnie,
prawda?
Tak, to było to akcesyjne referendum dotyczące wejścia do Unii Europejskiej. Ono było jedynym ważnym, wiążącym. Natomiast pozostałe kilka, które się odbywało w międzyczasie, no nigdy nie udało się uzyskać tego progu. No to oczywiście wynika z różnych czynników. No można powiedzieć, że na przykład politycy koalicji rządowej i część opozycji namawiała do bojkotu tego referendum publicznie. Tam na przykład politycy Olano w dniu tego referendum, ono się odbywało w sobotę, wrzucali na swoje media społecznościowe zdjęcia, jak na przykład sprzątają mieszkanie, tam bawią się z dziećmi i podkreślali, że ten dzień najlepiej spędzić z rodziną albo na jakiejś pożytecznej rzeczy, natomiast no, jakby dawali do zrozumienia, że nie powinno się po prostu iść i głosować w tym referendum. No taki ambiwalentny stosunek miała również Zuzana Czaputowa, która też nie za bardzo namawiała do tego uczestnictwa.
No niektórzy nawet twierdzili, że ona torpedowała te, na przykład pomysły takie profrekwencyjne. Chodzi mi tutaj o ten pomysł byłego premiera, czyli lidera partii Smer, Roberta Fico, który proponował, żeby to referendum zorganizować w czasie tych super wyborów, czyli październikowych wyborów samorządowych.
Tak, faktycznie. Ona się zdecydowała na taki dosyć późny termin, czyli styczeń. Chociaż tam wchodziły w rachubę nawet zrobienie referendum na początku lutego, bo taka była jeszcze możliwość. Natomiast faktycznie był ten pomysł inicjatorów referendum, żeby połączyć to z wyborami samorządowymi. Być może to faktycznie by wpłynęło na poprawienie tej frekwencji, bo to były, tak jak pan redaktor wspomniał, super wybory, bo połączono wybory regionalne z wyborami lokalnymi, które z reguły odbywały się w takiej rocznej przerwie. Mhm. Tak? Natomiast tym razem zrobiono to razem. Natomiast ja mam pewne wątpliwości, czy byłoby to też organizacyjnie, czy tak logistycznie możliwe do zrobienia. Natomiast pomysł taki był, no nie zrealizowano go. Czy on by dał faktycznie te 50% to trudno powiedzieć, ale byłyby większe szanse, bo jednak tam była całkiem wysokie uczestnictwo w tych obu wyborach. Tak więc to był ten pomysł, no nie zdecydowano się na niego, zrobiono zupełnie inny termin. Natomiast ja od razu podkreślę, że jednak to nie była do końca klęska tych inicjatorów, w tym właśnie partii Smer, Roberta Fico, ponieważ wzięło w tym referendum udział prawie 1 200 000 Słowaków, czyli to jest bardzo duża liczba osób, które jednak się udało zmobilizować.
I 97,5% z tego grona odpowiedziało na to pytanie referendalne tak.
Tak, dokładnie tak, czyli właściwie taka miażdżąca większość tych, którzy przyszli do urn na referendum, opowiedziało się za tymi zmianami, które umożliwią wcześniejsze wybory. Tam opcje nie zaznaczyło 1,5%, czyli widać, że byli to ludzie, którzy identyfikują się z postulatami inicjatorów, między innymi Smeru, Hlasu, czy innych mniejszych partii, które to popierały. Więc to nie jest taki do końca sukces rządu, że się nie udało.
Czyli
ponieważ udało się
Robert Fico
zmobilizować.
Może sobie jakiś taki plusik przy tym pomyśle i zaangażowaniu w to referendum.
No, w styczniu zmobilizować ponad 1 000 000 osób do tego, żeby poszły w sobotę głosować, to jednak jest pewien rodzaj sukcesu. Oczywiście nie udało się tej frekwencji zrobić, ale pewnie byłoby ciężko, skoro w innych referendach tego nie zrobiono. Natomiast to jest pewien zaczyn, to jest pewna podstawa jednak do budowania swojej pozycji politycznej przed wyborami przedterminowymi i wydaje mi się, że to jednak udało się zmobilizować potencjalnych wyborców tych partii, inicjatorów referendum i to może stanowić pewne zagrożenie dla rządzących, chociaż sami rządzący podkreślali w tych wypowiedziach publicznych już po ogłoszeniu wyników referendum, że oni traktują ten brak frekwencji, brak tego osiągnięcia 50% progu frekwencyjnego oznacza, że jednak większość Słowaków nie identyfikuje się z polityką opozycji, że nie chcą tych przedterminowych wyborów, że jednak nie oceniają aż tak źle rządu koalicyjnego. Niektórzy nawet wprost powiedzieli, że ten brak tej odpowiedniej ilości uczestników to jest jakby powiedzenie przez Słowaków nie powrotowi mafii, która jest identyfikowana właśnie z rządami Smeru wcześniej.
No, pamiętając, w jakich okolicznościach Robert Fico opuszczał urząd premiera, rzeczywiście no, słowa o mafii, o grupach przestępczych powiązanych z rządem tego polityka nie są czy specjalnie przesadzone.
Dokładnie tak, no bo ja tu przypomnę, że Robert Fico, który przez wiele lat pełnił funkcję premiera Słowacji, odszedł po tych olbrzymich protestach społecznych, po zabójstwie Jana Kucjaka i jego narzeczonej, czyli dziennikarza śledczego, który badał między innymi powiązania polityków z zorganizowaną przestępczością, z biznesem. No to była taka dosyć głośna sprawa na początku 2018 roku. No i te rządy często są kojarzone właśnie z kwestią korupcji, nepotyzmu.
Zresztą sam proces w sprawie śmierci Kucjaka jakby pokazał te związki świata przestępczego z polityką i z rządem. Roberta Fico.
Dokładnie tak, czyli część ludzi na pewno pamięta to. Z drugiej strony muszę tutaj powiedzieć, że Robert Fico jest bardzo wytrawnym politykiem, który już od kilkudziesięciu lat na tej scenie słowackiej jest, który no, przez wiele, wiele lat pełnił funkcję premiera i wydaje mi się, że jednak on powoli zaczyna odzyskiwać zaufanie społeczne z różnych powodów, właśnie między innymi ze względu na tą ciężką sytuację gospodarczą na Słowacji. I te ostatnie badania sondażowe z stycznia 2023 roku pokazują, że Smer jest na drugim miejscu, ale już od Hlasu, czyli tej pierwszej lewicowej partii Petera Pellegriniego, która jest jakby tą na razie najbardziej popieraną partią, dzieli tylko 1,5-2% różnicy. Przez wiele miesięcy właśnie Hlas dominował i Peter Pellegrini z takim łagodniejszym przekazem. Natomiast ten ostrzejszy przekaz Smeru i Roberta Fico chyba zyskuje jednak na popularności i być może w najbliższych czasie dojdzie do zmiany lidera sondaży i może Smer będzie na pierwszym miejscu. Oczywiście to są tylko sondaże. Nie wiemy, jaki będzie ostatecznie wynik wyborów, ale właśnie ten, kto wygra te wybory, no niewątpliwie będzie tworzył przyszły rząd. Czyli szansa, że Robert Fico wróci do władzy, jest moim zdaniem całkiem duża.
I o, także o tych szansach i o tych możliwych scenariuszach dziś jeszcze porozmawiamy. Ja tylko przypomnę, dziś naszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.